Studio Polityka.
Dzień dobry. Rok rozpoczął się jak zwykle w Polsce dość wybuchowo. Okazało się bowiem, że w placówkach podległych Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu zaszczepiono poza kolejnością sporą grupę artystów, polityków i dziennikarzy. Okazuje się, że łamiąc procedury, szczepi się coraz więcej osób. Coraz więcej także wypatrujemy światełka w tunelu, czyli zakończenia częściowego lockoutu. Z kolei w Stanach Zjednoczonych doszło do ataku na Kapitol. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w pierwszym w tym roku Studiu Polityka. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi są dzisiaj Krzysztof Świątek, kierownik działu publicystyki w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Witamy po długiej przerwie. Oraz Marek Formela, gazeta...
No, cieszymy się.
I bardzo się cieszymy
z obecności
oczywiście.
Redaktora Potockiego.
I Marek Formela, gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, to dobra wiadomość na początek zimy, że Andrzej jest z nami.
O właśnie.
Studio Polityka.
Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że jednym z najważniejszych zadań na rok 2021 jest sprawne przeprowadzenie programu szczepień i wyjście z epidemii. Tylko w ten sposób będzie można zacząć skutecznie odbudowywać polską gospodarkę.
Mamy dzisiaj wielki narodowy program szczepień. Taki program, który daje rzeczywiście realną nadzieję w tym, żeby walka z pandemią, walka z koronawirusem zakończyła się sukcesem.
Podobnie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki uważa, że kwestia szczepień i odbudowy gospodarki po kryzysie to najważniejsze zadania stojące przed Polską w roku 2021.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o polską gospodarkę, to jak najszybsze wdrożenie programów naprawczych koronawirusowych, dobre przygotowanie się do wykorzystania funduszu odbudowy, sprawne przeprowadzenie całej kampanii systemu szczepionkowego. No i myślę, że jednak ważne przyzwyczajenie się do życia w warunkach epidemicznych.
Minister Jarosław Sellin podkreślił w programie trzecim Polskiego Radia, że wszyscy powinni cierpliwie poczekać na swoją kolej. To oczywiście pokłosie tych szczepień poza kolejnością. Dodał Jarosław Sellin, że trzeba wyjaśnić, dlaczego zaszczepiono osoby, które nie są w grupie zero.
Ja oczywiście życzę i Leszkowi Millerowi, i pani Krystynie Jandzie zdrowia przede wszystkim i cieszę się, że ten dobry przykład chcieli dać, tylko no, należy wyjaśnić, dlaczego znaleźli się w grupie zerowej, choć wydawałoby się, że w tej grupie nie są.
Oferowanie celebrytom szczepień poza kolejnością to brak solidarności z innymi medykami. Tak sytuację w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym skomentowała na antenie Radia Gdańsk przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Solidarności Maria Ochman.
To jest to, z czym borykaliśmy się, z czym mieliśmy problemy przez wiele lat. Takie kumoterstwo, takie załatwianie sobie i przede wszystkim traktowanie kogoś, siebie traktowanie jako dobra narodowego, czegoś lepszego. To jest też w pewnym sensie wina środowiska medycznego, do której do tych państwa zadzwoni.
Hanna Zych-Cisoń, była wicemarszałek województwa pomorskiego zajmująca się komercjalizacją szpitali, została zaszczepiona na COVID-19 w tzw. grupie zero. Niestosowanie się do zasad kolejności szczepień jest powodowaniem zagrożenia zdrowia i życia innych osób, uważa Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki.
Można to porównać do sytuacji, w której strażak nie może dostać ubrania takiego odpornego na płomienie, bo ktoś poza tą kolejką wziął, a pożar. Jeżeli ta informacja by się potwierdziła, to w moim przekonaniu musi być dokonana bardzo szczegółowa kontrola wszystkich osób zaszczepionych od początku rozpoczęcia procedury szczepień i zweryfikowanie, które z tych osób są osobami kwalifikującymi się do grupy zero, a które nie są.
Marszałek pomorski Mieczysław Struk został uniewinniony od 4 spośród 6 zarzutów poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Za 2 zarzuty został skazany, ale warunkowo Gdański Sąd Rejonowy umorzył postępowanie na 2 lata. Mieczysław Struk powiedział dziennikarzom, że wyrok przyjął z satysfakcją.
W trakcie tego długiego postępowania nie pojawiły się żadne jakiekolwiek argumenty, które mogłyby udowadniać, że w jakikolwiek celowy sposób chciałem ukryć majątek, podałem w jakikolwiek sposób świadomy nieprawdę w oświadczeniach majątkowych. Tak nie było i tak nie jest.
I na koniec trochę sportu. Kamil Stoch zwyciężył w klasyfikacji generalnej turnieju 4 skoczni. Wygrał ostatni turniej. Konkurs turnieju w austriackim Bischofshofen. Wcześniej zwyciężył też w Innsbrucku, a w Oberstdorfie był 2. Michal Doleżal, trener reprezentacji Polski, powiedział w TVP Info, że Stoch jest zawodnikiem kompletnym.
Sam skok jest złożony z więcej części. No, Kamil potrafi być po prostu jeden z najlepszych na świecie w każdym tym atutu i dlatego jest jednym z najlepszych skoczkiem w historii.
Studio Polityka.
Panowie, no tematów mamy dzisiaj sporo, ale zacznijmy od tego, co od informacji, która pojawiła się dzisiaj rano. Aleksander K., syn biznesmena Ryszarda Krauzego, został oskarżony. Prokuratura rejonowa w Gdyni zakończyła śledztwo w sprawie ataku na ekipę Telewizji Polskiej. Przypomnijmy, że Aleksander K. zaatakował operatora Telewizji Gdańsk, powodując u niego bardzo rozległe obrażenia. Panowie, jak można skomentować? No czekaliśmy na tę decyzję prokuratury dosyć długo może. Zacznie Marek Formela.
No ja myślę, że nie czekaliśmy właśnie długo, że to jest jeden z tych niewielu przypadków, o których możemy powiedzieć, że w ciągu 3 miesięcy od zdarzenia, które miało charakter, jak ustaliła i potwierdza prokuratura aktem oskarżenia, charakter przestępczy, jest wnoszony akt oskarżenia. To jak na standardy, które wszyscy znamy, które są praktykowane, jest to zupełnie dobre tempo. Przypomnę, że jeszcze miesiąc temu, kiedy i Radio Gdański, i Gdańska Telewizja zainteresowały się tempem postępowania w tej sprawie, wiadomości nie były tak optymistyczne, bo nagle okazało się, że potrzebna jest kolejna opinia w sprawie stanu zdrowia pobitego operatora gdańskiej telewizji. Była to dość zaskakująca odpowiedź rzecznika prokuratury, bo stan zdrowia pobitego był znany pierwszego dnia, a konsekwencje trwały kilkadziesiąt dni, bo tyle Rafał przebywał na zwolnieniu. Ale żeby nie było tak dobrze, to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj praktycznie mija rok od dramatycznego pożaru w Chojnicach i w tej sprawie prokuratura w Słupsku ciągle szuka odpowiedzi na pytania dość proste i zbiera opinie biegłych. Przypomnę, zginęły w pożarze 4 osoby, a nie tak dawno pani Bonna, prezeska i fundatorka fundacji, która prowadziła ten dom pomocy, dom opieki społecznej do hospicjum, wystąpiła o wznowienie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i zgodę taką uzyskała. Także no, wydaje się, że z poczuciem sprawiedliwości ma to jakiś słaby związek.
To pytanie do Krzysztofa Świątka. Jak to się dzieje, że w jednych sprawach dosyć ewidentnych prokuratura działa w miarę sprawnie, tak jak mówi redaktor Formela, a w innych te postępowania są bardzo, bardzo długie?
No to zależy, o jakich sprawach mówimy. To trzeba by było analizować indywidualnie te przypadki. Zawsze, jeżeli jest akt oskarżenia wobec osoby wpływowej czy ustosunkowanej, no tak jak w przypadku Aleksandra K. mówimy o synie Ryszarda Krauzego, czyli jednym z najbogatszych ludzi, najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, to jest test zawsze dla wymiaru sprawiedliwości. Zobaczymy, jak ten test w tym wypadku wymiar sprawiedliwości zda, no bo mamy do czynienia z bezprecedensowym, znaczy z bezceremonialnym atakiem na funkcjonariusza publicznego, bo dziennikarz w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych jest funkcjonariuszem publicznym, ma taki status jak policjant. W związku z tym jest, a doszło też do bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Pamiętamy, że w efekcie pobicia ten reporter upadł i uderzył głową o bruk. No to się kończy różnie. To się czasami kończy krwiakiem na mózgu, czasami kończy się operacją na jakąś trepanacją czaszki, czasem się kończy niepełnosprawnością, a może się równie, mogło się również skończyć jeszcze poważniej. Więc to jest, wina jest ewidentna. Z tego, co czytamy chociażby na portalu niezależna.pl, to Aleksander K. przyznał się do pobicia, więc jakby, no, wydaje się, że to postępowanie powinno być bardzo krótkie, no bo mamy przyznanie się do winy.
Do najpoważniejszego zarzutu.
Do najpoważniejszego zarzutu się przyznał, no właśnie. W związku z tym ja się spodziewam, liczę na to, że to postępowanie będzie bardzo krótkie i zapadnie sprawiedliwy wyrok. I tym sprawiedliwym wyrokiem, to byłoby też pouczenie i przestroga dla potencjalnych naśladowców, no byłaby kara bezwzględnego więzienia. No to nie musi być kara pełna 3 lat, ale niech to będzie kara bezwzględnego więzienia.
No właśnie, Aleksandrowi K. grożą 3 lata więzienia, przyznał on się do zadania ciosu ręką i kopnięcia pokrzywdzonego w głowę, wskazując, że był zdenerwowany sytuacją związaną z zatrzymaniem swojego ojca Ryszarda Krause. Pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy to zgadza się pan z przedmówcami, że to postępowanie powinno się zakończyć bardzo szybko?
Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to tak już zbyt długo trwa.
Tutaj też należy dodać, że Aleksander K. to nie jest jego pierwszy wyczyn tego typu. On był znany w środowiskach gdańskich, trójmiejskich jako taka złota młodzież, której wolno wszystko. W końcu był synem jednego z najbogatszych ludzi, jest synem jednego z najbogatszych ludzi w Polsce i jego zachowanie już wielokrotnie było kontrowersyjne. Mówiąc krótko, nie takie jak trzeba właśnie. Imprezy, bójki były to takie jego cechy charakterystyczne, można tak by to ująć, zakończone właśnie pobiciem reportera telewizji Gdańsk. Także Aleksander K. nie kontrolował się, nie pracował nad sobą i w efekcie dopuścił do sytuacji, w której jego ofiara praktycznie no, naraził jej życie, a nawet jej zdrowie, a nawet życie na poważne niebezpieczeństwo. W związku z tym dla mnie to nie ulega wątpliwości żadnej. Powinien dostać karę bezwzględnego więzienia i to w miarę szybkim terminie, bowiem już zbyt dużo się tego nazbierało, a poza tym zaatakował reportera, którego status, jak wspomniał redaktor Świątek, jest równy w czasie pracy statusowi policjanta czy funkcjonariusza państwowego wykonującego swoje obowiązki.
No to zobaczymy.
Natomiast pewne zadziwienie moje, jedno zdanie tylko, budzi fakt, iż uznano, że doszło do niezbyt groźnego uszczerbku, że Błażej doznał niezbyt poważnego uszczerbku na zdrowiu poniżej 7 dni. No to jest taka kwalifikacja dość zręczna, która chroni sprawcę przed poważniejszymi kłopotami związanymi z możliwością orzeczenia wyższej kary. Tymczasem Błażej był na zwolnieniu i poza pracą ponad 40 dni, więc jest to występek, jak to kodeks określa, średni uszczerbek na zdrowiu i być może pełnomocnicy Błażeja w trakcie rozprawy wniosą o zmianę kwalifikacji tego występu.
I na pewno będziemy...
Dodajmy, że ta kwalifikacja podwyższa dolną granicę kary.
I na pewno będziemy obserwować tę sprawę bardzo dokładnie i dogłębnie. Zobaczymy, jaki wyrok wyda sąd. A teraz przejdźmy do tematu, od którego rozpocząłem taki przegląd tygodnia, czyli szczepienia poza kolejnością celebrytów, artystów, dziennikarzy i polityków. Minister zdrowia Adam Niedzielski tak mówił na konferencji prasowej. To celowe złamanie zasad. Ta celowość jest potwierdzona kilkoma faktami. Osoby zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel medyczny w szpitalu. To jest bardzo charakterystyczne. Pytanie do redaktora Świątka. Czy ta jedna dymisja, którą mamy za sobą, to już jest koniec tej sprawy, czy powinny jednak polecieć, mówiąc kolokwialnie, inne głowy także?
No powinny, znaczy precyzując, to zostali zarejestrowani jako personel niemedyczny, czyli to by oznaczało, że na przykład Leszek Miller albo Krystyna Janda albo Wiktor Zborowski albo Edward Miszczak powinni, no gdyby byli sprytni, mogliby taką aktywnością się wykazać i uwiarygodnić tę dokumentację, która została w tej sprawie złożona i na przykład w ciągu tego mijającego tygodnia zatrudnić się przy kotle, rozlewać zupę w szpitalu, roznosić pacjentom albo pracować przy po prostu sprzątaniu szpitala, no bo to jest właśnie personel niemedyczny, który wykonuje bardzo pożyteczną pracę i to byłby przynajmniej wtedy uwiarygodniło tę dokumentację. Natomiast jeśli zostali tak zarejestrowani w sposób, no bo tu już właściwie odwołujemy się do przestępstwa, no jeżeli zostali zarejestrowani jako personel niemedyczny i takich prac nie wykonują, no to mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na sfałszowaniu dokumentacji. No i za to jednak powinny polecieć inne głowy. No bardzo znamienny jest proceder w ogóle wyjaśniania tej całej sprawy. No to jest groteska, no bo rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołał wewnętrzną komisję złożoną z podległych sobie pracowników. No biedna komisja mogła orzec wszystko, ale nie mogła orzec winy rektora, któremu podlega kraj, który dla tejże komisji, dla członków tejże komisji jest pracodawcą. No, każda szanująca się instytucja, organizacja, firma w takiej sytuacji powinna zamówić audyt zewnętrzny, a nie komisję wewnętrzną. No, w tej sprawie jest na pewno odpowiedzialność rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Była konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który mówił, no wzywał do takiej moralnej, do poczucia takiej moralnej odpowiedzialności. W tej sprawie najbardziej pewnie oburza opinię publiczną to mataczenie, tak, bo owszem, była mowa o tym, że ma być kampania społeczna, w której celebryci, nawet mówił o takiej potrzebie profesor Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podczas Komisji Zdrowia w obecności ministra zdrowia, mówił, że taka kampania społeczna z udziałem celebrytów jest bardzo pożądana. Co prawda oni nie mają zielonego pojęcia na temat szczepień, no, ale mają dużą popularność, status
celebrytów.
Wystarczy,
że się pokażą.
Wystarczy, że się pokażą, mogą pociągnąć tysiące za sobą. No i była szansa, bo gdyby właśnie to całe grono, ten układ celebrycki, no bo wiemy już o tym, że mamy do czynienia z takim układem, gdyby tam wykazano się trochę sprytem, no to przecież wśród beneficjentów tych szczepień poza kolejnością jest wieloletni dyrektor programowy stacji TVN Edward Miszczak. I może trzeba było powiedzieć, nie wiem, czy to Krystyna Janda, no bo to ona podobno koordynowała to wszystko, chociaż tam zmieniała też zeznania, raz mówiła, że przesłała rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego listę osób do zaszczepienia, potem sprostowała, przepraszała, że to jednak już była ta lista osób już zaszczepionych, więc tak trochę tak się plątała w tych...
Powiedzieć, że aktor nie mówi własnym tekstem?
No bardzo często. Natomiast puentując, no może trzeba było powiedzieć, Edziu, jak już ta sprawa wybuchła do Edwarda Miszczaka, może trzeba powiedzieć, Edziu, jesteśmy ugotowani, rób na prędce tę kampanię społeczną, zdawaj ekipę, szybko zrobimy, no bo Wiktor Zborowski w wywiadzie mówił, że miały być planowane zdjęcia, miały być planowane nagrania kampanii społecznej, no ale okazuje się, że żadnej kampanii nie ma, no zdjęcia natomiast są, jak to rektor... No, Cezary Pazura jest jakby... Jest, na razie mamy zdjęcia rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który wita w progach Warszawskiego Uniwersytetu to Medycznego prawda. Wiktora Zborowskiego.
I tak to właśnie wyglądało, że rektor był, tak twierdzą studenci przynajmniej, że był obecny przy tych wszystkich szczepieniach i pewnie sobie te selfiki z aktorami i znanymi osobami robił. Ale właśnie, tak jak wspomniał redaktor Świątek, w tej sprawie od początku krążyły przeróżne wersje. Zaraz na początku rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiał wersję zupełnie inną niż kilka dni później. Pytanie do redaktora Potockiego. Ta sprawa jest bulwersująca i ona tak naprawdę połączyła środowisko polityczne w Polsce.
No poniekąd tak, to z tym połączeniem tych środowisk to może już trochę na wyrost, ale...
Nawet poseł Kierwiński krytykował.
No tak, no trzeba przyznać, że trochę osób z opozycji mówi tym samym językiem, co to zwolennicy partii rządzącej, ekipy rządzącej. Natomiast ja tu chciałem już powiedzieć, że ta narracja, o której do tej pory była dyskusja, że miało to być rzekomo... To szczepienie elementem promocji bierze w łeb, bowiem dziś na przykład już, jak podaje RMF FM, na tej liście mają być biznesmeni i przedsiębiorcy z Warszawy oraz jej okolic. Do tej pory był tam jeden przedsiębiorca, jakiś właściciel fabryk kawy czy zakładów produkujących kawę i jego żona, a w tej chwili doszli kolejni biznesmeni i przedsiębiorcy. W związku z tym widać wyraźnie, że ta akcja miała być pod kątem szczepienia krewnych i znajomych królika o jakiejś tam pozycji finansowej bądź towarzyskiej bądź politycznej. Natomiast przykrywką do tego miało być z kolei właśnie to, że ubrało się to w piórka tak zwanej promocji, choć sądząc z listy ludzi, którzy tam występują, z promocją to niewiele ma wspólnego. Tym bardziej właśnie teraz, jak już wspomniałem, kiedy dochodzą do tej listy biznesmeni i przedsiębiorcy z Warszawy oraz jej okolic. Także mamy tu do czynienia ze zwykłym nadużyciem, wykorzystywaniem pozycji. Najprawdopodobniej jest to odpowiedzialny za to Zbigniew Gaciąg, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ten właśnie, który zlecił kontrolę swoim podległym sobie ludziom, co samo w sobie jest kuriozum, ale tutaj kontrolę robi również NFZ z zewnątrz. Także jak gdyby sytuacja jest opanowana. No i cóż to dodać, no sytuacja naganna, mamy koncert po prostu kłamstw, a to, że aktorzy mówią nie swoim językiem, tak wspomniał redaktor Formela, to można tylko zacytować tutaj fragment z Kapitana Klossa serialu, ależ Hans praca wchodzi w krew.
Gdyby to miała być promocja, to na pewno te nazwiska nie byłyby tajne, a przecież...
Stawki większej niż życie.
Tak jest, rektor powołując się na RODO nie chciał ujawnić listy tych zaszczepionych. Dzisiaj istotnie pojawiły się informacje, że to nie jest 18, a kilkadziesiąt osób. Akcja promocyjna, ale też mamy przypadek, albo co najmniej jeden tutaj na Pomorzu, Marek Formela. Hanna Zych-Cisoń.
Jedno zdanie do wypowiedzi Krzysztofa. Otóż wydaje mi się, że ten cały ambaras, który pogłębiają no jednak dość naiwne krętactwa osób, które zostały w tym trybie zaszczepione, no mają honorowe wyjście. I to wyjście honorowe Krzysztof bardzo dobrze, uważam, zdefiniował, bo sam czyn, będąc na gannym wymiarze etycznym, no nie, jakby prawnie można go w różny sposób interpretować, natomiast korzystanie z takich przywilejów niezasadnych, bo nieugruntowanych żadnym przepisem, w przypadku konfuzji etycznej, no winno być szkodą naprawioną w tym samym mniej więcej trybie i praca w szpitalu byłaby zupełnie przyzwoitą nawiązką dla polskiej społeczności po takim czynie. No jeśli chodzi o Gdańsk, o Pomorze, no z pewnością pani marszałek Hanna Zych-Cisoń, która przez lata odpowiadała za komercjalizację służby zdrowia, która z neofickim, liberalnym zapałem przekonywała personel medyczny we wszystkich placówkach, że spółki są mechanizmem zapewniającym szczęście i dobrobyt, a także zysk, jakby zapominając, że zyskiem szpitala nie jest wynik finansowy, tylko komfort zdrowotny społeczności, zdrowie pacjentów. Sama wpadła we własne sidła i skorzystała ze swoistej architektury relacji, w której przez lata funkcjonowała i kierując się zapewne własnym lękiem, własną obawą o przetrwanie w warunkach pandemii, pozwoliła na wyświadczenie sobie tej uprzejmości, co zważywszy na jej funkcję publiczną uprzednio i obecnie, bo jest członkiem zarządu Sejmiku Pomorskiego, wiodącym politykiem Platformy Obywatelskiej, no czyni to zdarzenie tym bardziej nagannym. Tym bardziej nagannym, że większość kadr tych spółek pomorskich, zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku, to są osoby, które były powoływane na te funkcje, kiedy pani Zych-Cisoń odpowiadała za kształtowanie polityki zdrowotnej na Pomorzu.
Czyli co, odwdzięczyli się?
No na pewno nie mieli odwagi odmówić, a może się odwdzięczyli, bo to też jest ludzkie. No, mamy sytuację, w której wszyscy czują się zagrożeni, w której instynkt natury staje się silniejszy niż kod kulturowy i reżim prawny. I to jest bolesne doświadczenie. I to właściwie wszelkie te protesty związane z konstytucją, uliczne, zostały zdewastowane etycznie kilkoma działaniami osób z tego środowiska, które te protesty wspierają. Ja tylko dla formalności przypomnę, że nawet w Konstytucji mówimy, w Konstytucji, w preambule do Konstytucji, panowie Kwaśniewski i Mazowiecki zaproponowali formułę obowiązku solidarności z innym i w żadnym przepisie z innymi, i w żadnym przepisie Konstytucji nie ma uprawnień stanowych. Nie mówi się ani o komediantach, ani o pismakach, ani o konferansjerach opinii, nawet jeżeli stworzyli telewizję TVN.
To tą puentą kończymy pierwszą część programu. Ja zapewniam, że cztery osoby, które uczestniczą w programie, na pewno nie zostały zaszczepione poza kolejnością. W ogóle chyba nie jesteśmy zaszczepieni jeszcze, panowie, tak?
Nie jesteśmy.
Jeszcze? No niestety nie.
Nikt nas nie wynajął do akcji promocyjnej.
O właśnie. Wracamy po krótkiej przerwie.
Konspiracyjnie.
Studio Polityka.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Od 30 lat kieruję jedną i tą samą instytucją kultury. Początkowo jako dyrektor artystyczny, potem naczelny. Doprowadził do ukończenia budowy jej siedziby oraz do tego, że przyjeżdża do niej publiczność z całej Polski. W rok 2021 wkroczył z kolejnym sukcesem. Koncert sylwestrowy w jego instytucji obejrzało, w internecie oczywiście, ponad 60 tysięcy osób. Prawie trzykrotnie więcej niż galę operową w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Moim gościem będzie Maciej Figas, dyrygent i dyrektor Opery Nowa w Bydgoszczy. Konrad Mielnik, zapraszam w piątek po 18.
Reklama. Dzisiaj zaczyna się okazyjna piątko-sobota w Aldi. Przychodzicie po to codziennie i ciągle wam mało, więc oto jest wszystko świeże z Aldi. Teraz w Aldi kurczak bez podrobów, mięsne specjały, aż 42% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Borówki amerykańskie, jedynie 11,99 za 300 gramów. W dni handlowe nasze sklepy w galeriach są otwarte. Zapraszamy. Raz Aldi, zawsze Aldi.
Materiały budowlane plus narzędzia plus coś do wykończenia równa. Jak to 70?
Szefie, coś ta kalkulacja szwankuje, ciągle wychodzi 70.
No i bardzo dobrze ci wychodzi, bo na pierwsze noworoczne zakupy Bricoman daje nam aż do 70% zniżki.
Od 7 do 17 stycznia trwa wielka wyprzedaż w sklepach Bricoman. Ceny niższe nawet do 70%. Szczegóły w sklepie. Gdańsk Kowale, ulica Kominkowa. Bricoman. Zawsze, gdy budujesz i remontujesz.
Reklama.
Studio Polityka.
Jarosław Popek, wracamy po przerwie do Studia Polityka. Krzysztof Świątek, Andrzej Potocki, Marek Formela są moimi i Państwa gośćmi. Kontynuujemy temat jeszcze szczepionek, bo pytanie do Krzysztofa Świątka. Czy nie powinno być tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien przeprowadzić kontrolę nie tylko na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale też w innych placówkach, bo przecież takich przypadków szczepień, no mówmy otwartym tekstem, po znajomości może być dużo więcej.
No i z tego, co wczoraj pisała na swojej jedynce Rzeczpospolita, to takich przypadków jest więcej, bo wskazano wczoraj, we wczorajszej publikacji, 5 takich szpitali, akurat z pominięciem, czytałem ten artykuł, z pominięciem Gdańska, no tutaj redaktor Formela wskazuje na to, że Gdańsk wcale nie jest wolny od tego procederu, więc pewnie ta kontrola będzie szeroko zakrojona, zresztą minister Niedzielski w jednym z wywiadów zapowiadał, że teraz kontrola musi nastąpić. No mamy do czynienia też w związku z tym, co mówił redaktor Potocki, mamy do czynienia już prawdopodobnie z całą falą tego typu naruszeń, to znaczy już mówimy nie tylko o celebrytach, o aktorach, o części środowiska medialnego z TVN-u, ale mamy już do czynienia z biznesmenami, którzy też pewnie swoimi ścieżkami różnego rodzaju układów trzeciej RP sobie to wszystko wywalczyli. No to jest swoista właśnie patologia. Natomiast za tym wszystkim, bo to o tym między innymi huczy Warszawski Uniwersytet Medyczny. No tam przecież są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią. To są ludzie, którzy mają styczność z pacjentami ciężko chorymi na COVID-19, z pacjentami, którzy leżą w szpitalach, którzy zmagają się, jak możemy przeczytać w relacjach, czasami walczą o każdy oddech, walczą o życie. Ci członkowie personelu medycznego są oburzeni, przecież oni się zgłaszali w połowie grudnia do tego, żeby zostać zaszczepionymi i te szczepionki naprawdę są w ich wypadku są takimi środkami, które są elementem niezbędnego wyposażenia ich, tak jak te stroje ochronne, tak, w tej chwili mogą naprawdę uchronić ich od zachorowania, a tymczasem no, mamy cały ten układ trzeciej RP, który się wpycha po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. No to wszystko budzi właśnie jak najgorsze skojarzenia z tym układami trzeciej RP, które jak widać funkcjonują, co do których diagnozy Jarosław Kaczyński miał rację, to po raz kolejny się o tym możemy przekonać. Jak, z tych doniesień medialnych, chociażby Rzeczpospolitej, wynika, że kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia będzie szeroko zakrojona.
Redaktor Świątek poruszył bardzo ważną sprawę, właśnie to, że lekarze muszą czekać na szczepionki, bo ktoś inny za nich się szczepi. Pytanie do Andrzeja Potockiego, który miał kontakt z lekarzami niestety w ostatnim czasie. Jak się czują medycy, kiedy widzą takie sytuacje?
To znaczy, zanim ta afera wybuchła, ja już opuściłem szpital, w którym spędziłem trochę czasu, bo prawie 7 tygodni. Niemniej jednak, będąc tam na miejscu, człowiek bezpośrednio styka się z COVID-em. bowiem dwa razy w tym szpitalu, w którym byłem, ten COVID zaatakował inne oddziały, głównie właśnie poprzez nieświadomych tego lekarzy, którzy wnosili wirusa na teren szpitala, nie będąc zaszczepionym. W związku z tym były też ofiary śmiertelne. Tam zdaje się były dwie sytuacje, kiedy ten COVID wyciekł na zewnątrz, czy powiedzmy został przyniesiony z zewnątrz. W każdym razie i były tam przypadki, które skończyły się śmiercią. W związku z tym to już nie są żarty, to jest bezpośrednio. To jest trochę tak jak na wojnie. Człowiek leży odcięty na tym oddziale i ma tę świadomość, że w każdej chwili może zostać zarażony nieświadomie przez osobę, która niesie ci pomoc. W związku z tym sytuacja tych ludzi, którzy znajdują się w szpitalu łącznie z personelem, no nie jest godna pozazdroszczenia, delikatnie mówiąc. Sam to przeżyłem na własnej skórze, w związku z tym dla mnie osobiście dotkniętego tym taką sytuacją, to jest podwójnie negatywne takie zachowanie po prostu, co, że mnie się to w głowie nie mieści, żeby można było, to jest jakiś rodzaj infantylizmu, jakiś rodzaj po prostu braku wyobraźni. Ci ludzie to przedstawiają się jako... Tak, ci ludzie przedstawiają się jako elity. Wiadomo, że od elit należy wymagać więcej, szczególnie w kwestiach moralności, w kwestiach etyki. Tu mamy wręcz odwrotnie. Tu mamy jakieś po prostu ekipę cwaniaków, która dorwała się poprzez swoje znajomości do szczepionki i blokuje tę szczepionkę ludziom, którzy potem de facto mogą umrzeć, tak jak się to działo. I nie ma co ukrywać, pewnie to jest gra z bardzo... Można powiedzieć gra ze śmiercią nawet, z czego ci ludzie, którzy się zaszczepiają albo zdają sobie z tego sprawę i po prostu nie mają tyle empatii, że wchodzą w taki układ, bądź też są na tyle, za przeproszeniem, ale też nie ma co przepraszać, idiotami, że nie rozumieją całej sytuacji i wpychają się przed kolejkę ze szczepieniem własnej skromnej osoby, choć jako te elity powinny dawać, czy ludzie uznający się za elity, powinni dawać innym przykład właściwego, moralnego, etycznego postępowania. Jest to po prostu, że wszechmiar naganne, przerażające wręcz nawet do jakiego poziomu te nasze kręgi artystów, ludzi wpływowych doprowadziły się. To jest taki sprawdzian, jak gdyby człowieczeństwa, moralności, ta właśnie sytuacja.
Jak słyszymy, redaktor Potocki wraca bardzo szybko do formy. Puentujemy ten temat i przechodzimy do kolejnego. Marszałek Pomorski, Mieczysław Struk, uniewinniony od 4 spośród 6 zarzutów. Marszałek przekuł ten wyrok w swój sukces. A jak na tę sprawę patrzy Marek Formela?
No z zakłopotaniem, dlatego że... No, nie po raz pierwszy okazuje się, że sądy w obliczu spotkań z przedstawicielami Platformy są dość wyrozumiałe i przyjmują bardzo łagodną linię interpretacji zdarzeń. W skrócie przypomnę Mariola S., która była dyrektorem gimnazjum i jest żoną marszałka Mieczysława Struka. Miała incydent alkoholowy za kierownicą. 1,5 promila, została przez sąd w Wejherowie ukarana nawiązką 6 000 zł ze względu na znikomą szkodliwość społeczną i bardzo dobrą opinię. Z podobnego bonusu skorzystał w pierwszej instancji Paweł Adamowicz, na to okazało się, że ma pozytywną prognozę kryminologiczną, a zdarzenia, których był udziałowcem, nie miały aż tak istotnego znaczenia. Podobnie ocenił sąd przypadek Jacka Karnowskiego, który poświadczył nieprawdę w dokumencie urzędowym. Okazało się, że to też czyn o znikomym znaczeniu. A Jacek Karnowski dobrze rokuje, więc zapłacił 5 000 zł. A ostatni w tym szeregu jest Sławomir Nowak, któremu też koniec końców nakazano zapłacenie nawiązki. To jest wygodne rozwiązanie, bo ono czyni osobę, zapewnia komfort prawny. a jednocześnie daje taki delikatny wytyk. Ja się nie spodziewałem, mówiąc szczerze, w Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe, którego przedstawicielki sędzia Kuciel, sędzia Jurkiewicz, sędzia Zabłudowska partiami manifestowały przed sądem swoje niezadowolenie z reformy wymiaru sprawiedliwości. Agitacja ta zgodnie z regulaminem sądu okręgowego w Gdańsku przed budynkiem sądu bez zgody prezesa była niemożliwa. Regulamin mówi stanowczo, że Straż Ochrony Obiektu musi pilnować porządku i żadna demonstracja, agitacja nie może odbyć się bez uzyskania zgody prezesa. Więc duża część sędziów w sposób jednoznaczny manifestowała swoje poglądy polityczne i przywiązanie do jednej części, do jednej strony sporu politycznego, akurat tej, która na Pomorzu ma się wyraźnie lepiej niż w wielu miejscach w kraju, więc sformułowanie pani sędzi Danuty Blank, czy jakoś nie chciałbym przekręcać nazwiska, że to była pewna nieostrożność marszałka, a marszałek bijąc się w piersi mówił, że on doznał medialnego uszczerbku. No jest zabawnym podsumowaniem tej historii, tym bardziej, że główna linia obrony polegała na tym, że CBA było bardzo nieprzyjemne, niedobre i w ogóle poruszało się w gąszczu takich przepisów, z których marszałek, wypełniając świadectwo, zeznanie majątkowe, oświadczenie majątkowe, się pogubił. No to jest informacja, która właściwie puentuje cały bezmiar tego nieszczęścia. Oto polityk, który odpowiada za miliony złotych, setki milionów złotych na terenie województwa pomorskiego, opowiada bajdurzy właściwie o tym, że ma kłopot z wypełnieniem 9-punktowego oświadczenia, w których ma spisać to, co posiada według stanu na 31 grudnia, więc rzecz jest zawstydzająca, a uszczerbku medialnego to pan marszałek Struk doznał i doznaje cały czas, podając swój nieprawdziwy życiorys, nie chwaląc się osiągnięciami w pracy gabinetu Metznera jako towarzysz naczelnik jachtarni, którym został, bo potrafił z towarzyszami i z władzy ludowej wyhandlować dodatkowo jeden pokój. I to jest takie przykre, że w oficjalnym życiorysie Mieczysław Struk urodził się w 90 roku, a to, co się działo wcześniej, wypadło mu z pamięci. Chyba, że chodzi o nagrody jubileuszowe, więc wtedy przy kasie doznaje nagłej iluminacji i przypomina sobie właściwy stan pracy, żeby pobrać należne urzędnikowi samorządowemu nagrody.
To pytanie do redaktora Świątka, bo to jest kolejny przykład sprawy związanej z chociażby z oświadczeniami majątkowymi na terenie Gdańska, która kończy się kontrowersyjnym trochę wyrokiem. Czy by uniknąć zarzutu o stronniczość tego typu sprawy nie powinny być prowadzone przez sądy na przykład w innym województwie?
No to pan redaktor jakby czytał w moich myślach jak z otwartej książki, bo ja dokładnie słuchając jeszcze redaktora, słuchając redaktora Formeli, dokładnie to chciałem powiedzieć, że trochę nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, że w przypadku, syna Ryszarda Krause, że zawsze jeżeli jest na wokandzie staje sprawa prominentnego polityka albo wpływowego biznesmena, albo syna bardzo bogatego człowieka, no to wiadomo, że wtedy jest to test dla sądu i może, żeby też było łatwiej, to tego typu sprawy powinny być właśnie, prowadzone przez sądy z innych miast, może być może zupełnie nawet z drugiej części kraju. Taki sąd zupełnie nie, można powiedzieć, nie wprowadzony w problematykę danego regionu, danej sytuacji politycznej, po prostu badałby czysto tę sprawę. To myślę, że mogłoby być pewnego rodzaju ułatwienie. Mielibyśmy pewnie większe przekonanie.
Tym bardziej, Krzysztof, że marszałek Struk też wiecował na tych schodach z tym towarzystwem na przedprożach tego sądu.
Natomiast tak, ja czytając też na portalu Radia Gdańsk opis tej sprawy i te decyzje sądu, no jednak bym mimo wszystko docenił, że sąd, no jednak wynika z tej dokumentacji, że zbadał przynajmniej tę sprawę i jednak uznał, że marszałek powinien wykazać środki zgromadzone na rachunkach żony oraz działkę, jedną z działek. i jest jednak warunkowe umorzenie na okres 2 lat próby, co oznacza, że no, jak wiadomo, ta sprawa no, jest właśnie warunkowo umorzona i jest jeszcze to świadczenie orzeczone w wysokości 10 tysięcy złotych, a więc na cel społeczny, a więc sąd jednak wydaje się, że tutaj
Halo, dzień dobry. Nie
mieliśmy do czynienia z takim pełnym
Agnieszka Dąbrowska, dzwonię z
pełnej czystości czy pełnym uniewinnieniem.
Kontaktuję się, ponieważ chciałam
Przepraszam, jakiś techniczny problem mamy. O, ale już chyba sobie poradziliśmy, redaktor Świątek. Halo?
Wcześniej?
Jest pan redaktor? Przepraszam, mieliśmy jakiś kłopot techniczny. No tak, to niestety w czasach pandemii jest. Łączymy się zdalnie.
Sąd faktycznie wytknął metropolitowi Strukowi pewną nieostrożność i to orzeczenie z 2-letnim horyzontem niewątpliwie zmusi marszałka do starannego spisywania swojego majątku. Natomiast marszałek próbuje odwrócić uwagę od istoty swojego błędu i powiada publicznie, także w oświadczeniu, które wygłosił, że wszystkie elementy jego majątku są całkowicie zdobyte legalnie. Ale nie to było przecież przedmiotem postępowania, tylko fakt, iż w oświadczeniach, które w latach 2013-2016 musiał złożyć, pojawiły się błędy związane z nieujawnieniem stanu posiadania i to było przedmiotem sporu, a nie źródła pochodzenia tego majątku. Różni to w sposób zasadniczy sprawę marszałka Struka od sprawy zamordowanego prezydenta. Czyni ten przypadek wyraźnie lżejszym, raczej można by nawet powiedzieć na swój sposób świadczy o pewnym infantylizmie urzędniczym osoby na takim stanowisku i z takim górnolotnym, często mentorskim zadęciem w wielu swoich wypowiedziach, pouczaniem innych, a też stanowieniem prawa, które obowiązuje na terenie województwa pomorskiego. Więc to jest takie deprymujące i to jest jakby uboczny efekt tego rozstrzygnięcia, które w gruncie rzeczy jest dokuczliwe, ale nie hańbiące.
A ja widzę jeszcze jeden efekt właśnie tego typu spraw.
Bo mamy ważną informację.
Ktoś nam się wbija na linię, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Jeszcze jeden efekt jest tego typu spraw według mnie, bo ludzie, społeczeństwo patrzą na polityków z coraz większą nieufnością, widząc, że jeżeli nie są w stanie wypełnić oświadczenia majątkowego dobrze, to znaczy, że mają zbyt dużo pieniędzy. Pytanie do Andrzeja Potockiego, czy rzeczywiście takie wrażenie można odnieść?
Ja się trochę dziwię marszałkowi Strukowi, czy on zrobił to celowo, czy rzeczywiście nie był w stanie intelektualnie ogarnąć tego formularza pokazującego stan rzeczywisty majątkowy. Tego nie wiem, nie jestem marszałkiem Strukiem. W każdym razie to jest o tyle dziwne, że po prostu przedmiot sporu to jest według klasyfikacji prawnej mniejszy niż 200 tysięcy złotych, czyli to jest, że tak powiem, suma, no może nie dla każdego, ale prawnie jest to suma taka niewielka, najmniejsza. Dopiero duża kwota pojawia się w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wartością tu większą niż 200 tysięcy złotych. W związku z tym nie bardzo rozumiem. Prawdopodobnie wolą samorządowcy, bo to jest taki typowy moment, gdzie można samorządowca złapać, to jest właśnie dziwnym trafem to oświadczenie majątkowe. Prawdopodobnie startując do kampanii wyborczej, obawiają się nawet takich małych rzeczy jak działka, jak jakieś 30 tysięcy złotych, żeby nie odkryli tego dziennikarze, nie zaczęli przypadkiem drążyć i wokół tego nie powstała zła atmosfera, która by obniżyła jego poparcie w wyborach, co skutkowałoby niewybraniem do ciała samorządowego. Prawdopodobnie to o to chodzi, to jest taki niepotrzebny strach, aczkolwiek wiele jest też przypadków, jak na przykład mieliśmy w przypadku Pawła Adamowicza, gdzie tam już były rzeczywiście sumy dużo większe, sięgające dużo wyżej niż 200 tysięcy złotych, kiedy można już pokusić się o to, że było to celowo robione.
Dobrze, panie redaktorze, to musimy przenieść się na chwilę za ocean, bo za 6 minut kończy się nasz program. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zobowiązał się wczoraj w nocy w nagraniu z Białego Domu do płynnego przekazania władzy 20 stycznia i potępił środowy atak jego zwolenników na Kapitol. Czy zwolennicy Donalda Trumpa nie przesadzili? Pytanie do Krzysztofa Świątka.
Znaczy ja słuchałem też Artura Wróblewskiego, który był dzisiaj gościem Radia Gdańsk i także słuchałem jego wcześniejszych wypowiedzi, bo on pokazuje, że ta sytuacja w Stanach nie jest taka prosta do wytłumaczenia. To znaczy wskazuje na to, że są realne źródła problemów, które wywołują też protesty. On wskazuje między innymi na ogromną pauperyzację, ubożenie części społeczeństwa, na to, że jest kwestia tego prekariatu ludzi, którzy tak naprawdę pracują często na trzech etatach, nie mają żadnej umowy, nie mają żadnych stałych świadczeń, można ich zwolnić z dnia na dzień.
I są w trudnej sytuacji z powodu pandemii.
I są w bardzo trudnej sytuacji, często w dobie pandemii, jeżeli jeszcze COVID ich dopadnie, to praktycznie nie mają żadnych świadczeń, które pozwalałyby się im utrzymać. To jest jedna kwestia. Mówił także o tym, że jest postępująca uberyzacja, czyli taki proceder, gdzie właściwie próbuje się obejść reguły rynku pracy. To na szerszą dyskusję. Dobrze to Artur Wróblewski wyjaśniał. Jest zastanawiające, te wydarzenia na Kapitolu są dla mnie o tyle zastanawiające, o czym też Artur Wróblewski mówił, że można się dopatrywać elementów prowokacji. No mamy puszczane między innymi na Twitterze, gdzie funkcjonariusze policji gestami ręki zachęcają demonstrantów, żeby szli w kierunku Kapitolu. Mamy pytanie, dlaczego była tak słaba obstawa Kapitolu, chociaż wiadomo było już od starego roku, że będzie ta demonstracja. No można odnieść wrażenie, że, co zresztą postawił jako hipotezę Artur Wróblewski, że doszło do jakiejś prowokacji, być może z udziałem służb specjalnych, które już ustawiły się pod nową administrację. No jesteśmy w okresie tranzycji, zmiany władzy i nowe służby specjalne być może na polecenie zadziałały w taki sposób, żeby skompromitować definitywnie Donalda Trumpa i skompromitować przy okazji Partię Republikańską.
To, o czym mówi redaktor Świątek, może mieć potwierdzenie, bo dzisiaj w depeszy Associated Press czytamy, że kapitolińska straż dwukrotnie odrzuciła oferty pomocy. Pytanie do Andrzeja Potockiego, czy rzeczywiście tutaj jakiś wątek prowokacji może być brany pod uwagę?
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że ochrona Kapitolu podlega prawdopodobnie pod jurysdykcję policji waszyngtońskiej, która, jak wiadomo, Waszyngton jako jednostka samorządowa jest rządzona przez demokratów. Także to jest jeden aspekt całej sprawy, a drugi to jest taki, że się w pełni zgadzam z Arturem Wróblewskim, jeśli chodzi o tę analizę. Sprawa tak zwanych rozwijających się noży w Stanach Zjednoczonych, to znaczy tych bardzo bogatych, tej tworzącej się plutokracji, plus a do tego ludzi, którzy, żeby przeżyć i utrzymać rodzinę, muszą pracować na trzech etatach, z którego każdej pracy można być zwolniony. Nie ma takich umów praktycznych, które by gwarantowały jakąkolwiek stałość. Tam można z roboty wylecieć w ciągu jednego dnia. Do tego dochodzi po prostu sprawa COVID-u, podkręcana przez demokratów, sprawa tych rasowych historii, wystąpienia BLM-u, które były skandaliczne, a co do których media głównego nurtu nie odnosiły się z taką wrogością jak do zajęcia Kapitolu, a także sposoby na rozwiązanie tej sytuacji, które proponują demokraci, to znaczy ściąganie dużych ilości emigrantów, imigrantów z zagranicy. Do tego wszystkiego jeszcze dodajmy te wszystkie historie gender, których naród amerykański, zwykły człowiek nie rozumie. W związku z tym tam jest pełna frustracja, napięcie społeczne, które właśnie wyładowuje się w ten sposób. Nikt nie popiera tych demonstrujących, że zaatakowali Kapitol. Niemniej jednak to pokazuje pewien problem. To nie jest tak, że to przedstawiany przez media Trump oszołom, który za wszelką cenę chce utrzymać władzę, kieruje tych demonstrantów na Kapitol, żeby obalić legalnie wybranego prezydenta Bidena, czy tam powiedzmy sobie jego nominację wstrzymać. To nie jest tak. To jest tak po prostu, że Trump jest charyzmatycznym przywódcą połowy co najmniej, czy dużej części Amerykanów, która po prostu ma problemy z globalizacją z tego powodu, że produkcja została wysłana do Chin co spowodowało zubożenie klasy średniej. Ten problem jest dużo większy, aniżeli on jest przedstawiany przez media głównego nurtu Stanów Zjednoczonych.
I Donald Trump wstępnie zapowiedział, że za 4 lata będzie znowu ubiegał się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. To musimy, panowie, postawić kropkę. Krzysztof Świątek, kierownik działu publicystyki w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję. To na to Marta Lempar chciałoby się powiedzieć.
O właśnie. I Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal W Polityce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze wykorzystać tę sytuację, że jestem na antenie i podziękować wszystkim tym, którzy mnie w tych ciężkich dla mnie chwilach w szpitalu wspierali, bo sytuacja rzeczywiście była bardzo poważna, no ale wszystko skończyło się dobrze.
I się bardzo z tego powodu cieszymy. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.
Studio Polityka.